Myślę, że po tym czasie uwielbienia sprostacie mu, taka prosta, nie będę wyjmował portfela, ale mam prośbę, żebyście przećwiczyli palec wskazujący. Mianowicie wyjmijcie teraz z kieszeni wasze komórki i naciśnijcie tam, gdzie można je wyłączyć. Jesteście w stanie? Niech to będzie taki widomy znak, że odeszliśmy od tego świata, od tych spraw, to wszystko, co nas łączy na różne sposoby, przez powietrze, fizycznie, i że jesteśmy w tej chwili tutaj ze względu na Pana, dla Niego i chcemy tutaj, żeby nam nic nie przeszkadzało. Chciałem powiedzieć, że odważyłem się teraz powiedzieć wam katechesę, którą już zacząłem przygotowywać prawie 20 lat temu i nigdy jej nie powiedziałem. Więc swoje odleżała. Katecheza ma tytuł Droga duchowego wzrostu. Będąc wychowany w ruch Światło-Życie, w różnych programach, w tej atmosferze posoborowej różnych programów odnowy, przyprowadzania ludzi do uczniostwa, rewizji katechizmu, z drugiej strony inspirowany różnymi programami uczniostwa, tak zadawałem sobie stale pytanie, jaka jest ta doskonała droga, poprzez którą dochodzimy do Pana i czy jest to, że tak powiem, droga uczyniona ręką ludzką, czy przez przypadek jest jakiś proces formacyjny, który mamy ukryty, zagwarantowany w Piśmie Świętym, jedynie po prostu potrzeba nam go zrozumieć i odkryć. To mnie w pewien sposób nurtowało. Kiedy robiłem swoje studia, kiedy zajmowałem się 13 listem do Koryntian, wtedy to słowo mówiące o tym, że poznajemy najpierw po części, potem w pełni, a potem jak zostaliśmy poznani, było takim przełomem w moim myśleniu. Przełomem dlatego, że zrozumiałem, że to słowo kiedy poznamy, jak zostaliśmy poznani twarzą w twarz, wcale nie odnosi się do tego etosu naszego życia przyszłego. Ponieważ to samo słowo w ten sam sposób zaadresowane jest do Mojżesza, który poznał Boga twarzą w twarz. A zatem jest pytanie i otwarte pytanie, że w tym eonie, w tym czasie jest nam dane przejście od pierwszych poruszeń Ducha Świętego w nas do bycia poznanym tak, jak nas Bóg poznaje. I to zaczęło mnie nurtować i zacząłem sobie stawiać pytanie w takim razie, jaka jest ta pedagogia Boża kierowana mocą Ducha Świętego, jaka jest ta droga, po której my mamy kroczyć. No i to zwróciło mnie na różne sposoby do zrozumienia, że rzeczywiście Pismo Święte mówi o nas na różny sposób. Mówi o nas jako tych, którzy są noworodkami. Mówi o nas jako tych, którzy są niemowlętami, jako tych, którzy są szkrabami, małymi dziećmi, młodzieńcami, dorosłymi młodzieńcami, mężami, dojrzałymi mężami i wreszcie ludźmi duchowymi. Zobaczcie, to jest wszystko słownictwo, które w odniesieniu do nas używa Nowy Testament. Tak sobie pomyślałem, że powinniśmy zdać sobie sprawę właśnie z tego, że istnieje pewien proces, który nie zależy od nas. Jest on procesem inspirowanym przez Boga. Oczywiście odpowiedź na ten proces zależy od nas. To jest procesem analogicznym do naszego wzrostu w ciele. My nie dyktujemy sobie etapów naszego wzrostu. Nie wiemy, kiedy zostajemy odstawieni, nie dyktujemy tego, kiedy zostajemy odstawieni od piersi, nie dyktujemy tego, kiedy przestajemy być niemowlakiem, kiedy stajemy się małym chłopczykiem, kiedy wreszcie stajemy się młodzieńcem. To wszystko się nam przydarza, a my po prostu reagujemy na to w sposób odpowiedni i staramy się być młodzieńcem, kiedy mamy być młodzieńcem, człowiekiem dojrzałym, mężem dorosłym, kiedy powinienem być mężem dorosłym i wreszcie człowiekiem w pełni rozwiniętym, w pełni ukształtowanym. Więc mamy do czynienia, można powiedzieć, z realnym procesem naszego wzrostu, który dokonuje się w naszej sferze duchowej i z procesem analogicznym naszego wzrastania w ciele, który nam pewne elementy tego wzrostu podpowiada. Nie jest to fascynujące? W Ewangelii Łukasza Łukasz używa takiego terminu droga. I ten termin zawsze u niego jest używany w sposób taki figuratywny, nie wprost. Mówiąc o drodze, mówi właśnie o drodze, o stylu chrześcijańskiego życia. I adresuje tutaj jedną z przypowieści. Rzadko się tak zdarza, żeby przypowieści były tłumaczone. Tutaj nam tłumaczy tę przypowieść, a jest to przypowieść z 8 rozdziału Ewangelii Łukasza, mówiąca o ziarnie. Kiedy Jezus rzekł do swoich uczniów, dano wam poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. I teraz wyznaje swoim uczniom, jak mają rozumieć tę przypowieść. Takie jest znaczenie tej przypowieści. Czytam w wierszu 11, ziarnem jest Słowo Boże. Oczywiście daję im tu klucz do interpretacji tej przypowieści. Nie oznacza to, że oni zrozumieli tę przypowieść, ale przynajmniej dostali klucze. Klucz jest taki. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Co zatem dowiadujemy się w ten sposób, że istnieje pewien kształt, sposób życia chrześcijańskiego, do którego dochodzimy, wyruszając w drogę. Że na tej drodze jest nasz wzrost inspirowany poprzez Słowo Boże, które jest ziarnem zasiewanym w naszym życiu. To słowo jest zasiewane i w miarę naszej odpowiedzi na słowo, które zasiewane jest w naszym życiu, w mocy Ducha Świętego dokonuje się nasz wzrost. I to jest właśnie wzrost, który jest analogiczny do doświadczenia naszego wzrostu w ciele. Dalej czytamy, że tymi na drodze są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i tutaj pokazane nam są różne reakcje na zasiane słowo w zależności od tego, na jakim etapie drogi jesteśmy. Najpierw słuchają Słowa Bożego i potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Potem ziarno pada na skałę u tych, którzy słyszą z radością, przyjmują to słowo do siebie, lecz nie mają ukorzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. I wreszcie mamy tych, o których słyszymy, że słowo wpadło między ciernie. Są to ci, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszani przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Aż wreszcie czytamy o tych, kiedy ziarno z żyznej ziemi, którzy mają ziarno w żyznej ziemi, to są ci, którzy wysłuchawszy słowa szlachetnym sercem i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki swej wytrwałości. Także przypatrzmy się temu naszemu procesowi realnego naszego wzrostu. Na początku jesteśmy niemowlakiem. I jako do niemowlaków, cytuję, odnosi Pismo Święte chociażby słowa pierwszego listu Piotra w 2 rozdziale, wierszu 2. Jak niedawno narodzone niemowlęta, brefos w języku greckim, pragniecie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Brefos to jest właśnie takie dopiero co odstawione od piersi niemowlę. Tutaj okazuje się, że tym słowem, Słowo Boże jest mlekiem. Dlatego też potem w drugim liście do Tymoteusza Paweł mówi do niego tak. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych, kiedy byłeś niewolakiem, znasz Pismo Święte. Czyli byłeś karmiony Słowem Bożym, które może cię pouczyć o mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę Chrystusa Jezusa. Także rozpoczynamy od tego duchowego mleka, którym jest Słowo Boże i pierwsze pouczenie. Teraz jak wygląda pierwszy etap naszego wzrastania, można powiedzieć ten etap wzrastania w rodzinie. Pierwszy etap to poznanie. I ono prowadzi nas przez okres niemowlęctwa, aż staniemy się małym dzieckiem. Tutaj często Pismo Święte używa takiego stwierdzenia przez Chrystusa. Poznanie, które przez Chrystusa do nas dociera, sprawia w nas wzrost w tej początkowej fazie, w początkowym etapie. Dla nazwania takiego dziecka, które już jest odstawione od piersi, jest po prostu niemowlakiem, Nowy Testament używa terminu nepios, jako małe dziecko. Dosłownie ten termin oznacza osobę, która nie posiada jeszcze mocy własnego mówienia, wyrażania swoich opinii, swoich stwierdzeń. Po prostu jest totalnie w etapie przyjmowania, tak jak zupełnie małe dziecko. I w odniesieniu do takiego list do Hebrajczyków w 5 rozdziale mówi, wiele mamy o nim mówić, a trudne jest to do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście jeszcze w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem, nepios. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, dla doskonałych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone dla rozróżnienia dobra i zła. Także widzicie, tutaj list do Hebrajczyków stawia nam cały program poprzez i mówi wyraźnie, że potrzebujemy się ćwiczyć, że potrzebujemy ćwiczyć różne władze naszego umysłu i to nas ma doprowadzić do coraz lepszego rozróżniania dobra i zła. Także ten okres charakteryzuje się właśnie tym, tą niezdolnością jeszcze do wypowiadania własnych stwierdzeń, własnych osądów. Jest to okres, kiedy stawiamy pierwsze kroki w drodze rozpoznania dobra i zła, a z drugiej strony jesteśmy bardzo podatni na przyjmowanie różnych poglądów ze strony innych ludzi. Idziemy, cokolwiek nam powiedzą, to tam. Dlatego też Paweł mówi o takich właśnie, używając tego słowa nepios, mówi do nich, abyśmy już nie byli dziećmi, którzy miotają fale, poszła każdy powie w nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc w prawdziwej miłości, sprawmy, aby wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Pierwszym jakby takim odruchem w tym procesie polegania na myśleniu, mówieniu innych ludzi jest dążenie do wypowiadania prawdy w miłości. Poprzez to wypowiadanie prawdy w miłości poddajemy Jezusowi całe nasze naturalną wiedzę i nasze naturalne zrozumienie. Tak Paweł zwraca się w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale. Nie mogłem do was, bracia, mówić jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Nepios w Chrystusie. Nepios, czyli tych, których sposób myślenia dopiero jest kształtowany, jest formowany. Zasadniczy problem, jaki mają osoby w tej fazie dojrzewania, to jest to, że z jednej strony przyjmują już Słowo Boże, wszystkie obietnice Ducha Świętego i czują się też jakby osobami, które zaczynają rozpoznawać rzeczywistość duchową. Z drugiej strony wciąż jeszcze ich wszystkie odruchy są odruchami powodowanymi dawnym sposobem myślenia, jakimi nauczyliśmy się w ciele. Dlatego też Paweł mówi do Koryntian, zrozpaczony, mówi z jednej strony, jesteście oszczeni Duchem Świętym, dary duchowe się u was pojawiły w takiej ilości, a z drugiej strony widać, że jesteście jeszcze zupełnie niedojrzali, że brakuje wam pierwszych umiejętności, nie potraficie zastosować i postępować według tego, co zostało wam z ducha objawione i za czym macie kroczyć. Także z jednej strony, po prostu tak jak dziecko, on po prostu lubi się bawić, lubi doświadczać, cieszy się na przykład, o, mieliśmy super uwielbienie, mieliśmy super uzdrowienia, było w ogóle super. I w ogóle jeździ z jednego spotkania, które jest super, na drugie spotkanie, które jest super i wszystko jest dla niego super. Niemniej jednak z tego super nic się nie uczy. Po prostu jest wszystko super. No i to jest taki okres, kiedy Paweł mówi, że z jednej strony wszystkiego doświadczacie, a z drugiej strony jesteście bardzo niestabilni w swoich postawach i niedojrzali w swoich postawach moralnych, społecznych i po prostu problemem Koryntian nie było to, że byli w tym etapie, tylko że po prostu nie chcieli tego zaakceptować. Wydawało im się, że oni są z racji posiadania darów duchowych i Ducha Świętego już tymi doskonałymi, że oni weszli już w inną perspektywę, w inną przestrzeń, nie wiedząc, że tak naprawdę darmo dostali zabawki, które są darmo, nie dar duchowy, są darmo, nadacenia są darmo i tak naprawdę z ziemi jeszcze niewiele wyrosło. Są po prostu na sposób Bożej perspektywy, Bożego opatrzenia wciąż dziećmi miotanymi jeszcze różnymi pomysłami, którzy potrzebują być prowadzeni. Ostatecznie ten proces przezwyciężania niedojrzałości sprawia, że zaczynamy coraz więcej uczyć się i czerpać z doświadczeń duchowych, przez jakie przechodzimy. Zaczynamy doświadczać mocy i mądrości płynącej z Ducha. Jeżeli nie doświadczymy w tym etapie mocy duchowej i nie zaczniemy dalej wzrastać, no to po prostu klasyczny nasz wzrost zakończy się na tym, że nabierzemy mocy w życiu prawem z powodu braku życia, głębszego życia duchowego i na tym zakończy się nasz wzrost i często można powiedzieć na tym etapie 10 przykazań się ten wzrost kończy i mamy dlatego dookoła siebie bardzo wielu chrześcijan, którzy nazywają się chrześcijanami, ale nie zdają sobie sprawy, w jakiej fazie wzrostu są, że tak naprawdę są jeszcze wciąż na etapie głębokiej niedojrzałości duchowej. Ostatecznie przemiana sposobu myślenia tych nepios, tych małych dzieci, prowadzi do prostoty w poznaniu Jezusa, cieszenia się Jezusem, a z drugiej strony coraz większą wrażliwością na to, że Bóg może się objawić w moim życiu. Tutaj stopniowo możemy zaobserwować, że nawet Stan używa innego słowa, teknon, na określenie małego dziecka. Stajesz się już małym dzieckiem, masz coraz większy dostęp nie tylko do naturalnego poznania, które jest właściwe nepios, ale po prostu zaczyna dochodzić do pierwszego poznania, które pochodzi od Ducha. Zaczynasz doświadczać pierwszych poruszeń Ducha, ale z drugiej strony nie jesteś jeszcze w pełni świadomy duchowych niebezpieczeństw z tym związanych. W związku z tym małe dzieci, tak jak te, które już biegają, potrafią być tu czy tam, są bardzo podatne na różne duchowe niebezpieczeństwa, biegają za duchami, wszystko im się podoba, wszystko co duchowe uważają za super. Tutaj pierwszy list świętego Piotra w odniesieniu właśnie do tekna, do dzieci, mówi tak, jak posłuszne dzieci, stosujcie się do waszych, nie stosujcie się do dawniejszych rząd, gdy byliście jeszcze nieświadomi. I dalej w pierwszy list świętego Jana zaleca dzieciom, ażeby właśnie uczyły się czerpać z mądrości innych, aby weszli w relację uczeń-nauczyciel, aby mogli być przez kogoś prowadzeni. Tak czytamy tutaj, dzieci moje, tekna, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli, jeśli bowiem kto jest grzeszy, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa. Dalej, piszę do was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. I dalej, trwacie w Nim dzieci, abyście, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. Także jest to proces, w którym dojrzewamy coraz bardziej zaczynamy rozumieć rzeczywistość duchową, konieczność zrozumienia tej rzeczywistości duchowej, żeby ktoś nam ją wyjaśnił i też konieczność walki w świecie duchów, czyli sprzeniewierzania się, przeciwstawiania się duchom. To do tych ludzi ta Ewangelia Łukasza mówiąca o drogę odnosi wers 12. Można powiedzieć, tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Słowo tutaj pada jeszcze na bardzo świeży, taki nieuprawiony grunt, dopiero jest lekko wstrząsany. Serce jest jeszcze nieuspokojone. Ma różne myśli, dlatego też to słowo nie może zapaść dostatecznie głęboko. Jest na powierzchni, wiara jest jeszcze niedojrzała, niesprawdzona, nie może być ukorzenione mocniej w sercu i dlatego poprzez miłość jeszcze nie może ono wydać w nas swojego owocu. Na tym etapie można powiedzieć, że cała nasza koncentracja w poznaniu Boga jest na poznaniu intelektualnym. I stąd też znajduje się to jakoś na powierzchni, nie może być sprowadzone do serca, stąd też łatwo słowo zasiane w intelekcie może być nam zabrane, może być wykradzione. No i owoce tego pierwszego etapu, etapu poznania, to to, że dochodzimy do wyobrażenia, kim Bóg jest. Na podstawie tych wyobrażeń, na podstawie poznania Słowa Bożego zaczynamy wypowiadać modlitwy wyobrażeniowe na temat i kierujemy je do Boga. Na tym etapie dochodzimy do zgody na Boże zbawienie, przyjmujemy zbawienie Boże. I właściwie ta zgoda intelektualna staje się jakby fundamentem naszego dalszego wzrostu, naszego późniejszego wchodzenia w relację osobową z Bogiem. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego okresu, to, że cała nasza osoba wraz z emocjami podąża za zrozumieniem. Jeżeli coś rozumiem, to za tym idę i angażuję się całym sercem, natomiast gorzej jest, jeżeli czegoś nie rozumiem. Dlatego też w tym okresie nasz rozwój jest ograniczony właściwie tym progiem zrozumienia. To jest nasz sufit. Jeżeli coś nie rozumiem, to nic nie potrafię z tym zrobić. To jest jakby pierwszy etap, poprzez który Bóg przez Chrystusa nas prowadzi do poznania Boga. Drugi etap to od poznania do relacji z Chrystusem, do umiłowania. Tutaj często wersety, które mówią o tej fazie wzrostu, o tym etapie, używają terminu z Chrystusem. I do tych ludzi Pismo Święte, Nowy Testament odnosi termin paidios, czyli podrostek, który jest dość nierówny. W pewnych dziedzinach wykazuje już pewną dojrzałość, ale w pewnych dziedzinach jest jeszcze niedojrzały. I tutaj na tym etapie rzeczywiście wiara zaczyna już dotykać serca człowieka. Bóg staje się oczywisty w swojej obecności. W modlitwie następuje otwarcie na to, na słuchanie Boga, radosne słuchanie Boga. Pierwszy list świętego Jana pisze w ten sposób: pisze do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, paidia, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i że zwyciężyliście złego. Tutaj jest jeszcze inny termin używany w miarę posuwania się w mówieniu o naszym życiu w Chrystusie, mianowicie termin młodzieniec, neoteros. Widzicie, do Tytusa użyty jest ten termin młodzieńców, również upominaj, aby byli umiarkowani. Tutaj poprzez fakt, że objawienie Boże, Słowo Boże zaczyna dotykać naszego serca, nasze serce staje się coraz bardziej uwrażliwione. Uwrażliwiony na Boga, na Jego obecność, ale również staje się wrażliwe na innych ludzi, na obecność innych ludzi, na współczucie, na wrażliwość, na bycie zrównoważonym w różnych sytuacjach. Także na tym etapie wzrastają intensywnie pewne kwalifikacje naszego serca. Analogicznie zresztą, tak jak to się dzieje właśnie w przypadku podrostków, kiedy budzi się ich życie emocjonalne, zaczynają dojrzewać, socjalizować się, prawda, odkrywać obecność drugiego człowieka, uczyć się do niego odnosić. Tutaj to pozwala na początek budowania relacji. Zauważmy, że dopiero na tym etapie Boga w życiu człowieka Pismo Święte mówi o budowaniu relacji. Poprzez pojawienie się wrażliwości na Boga i poprzez wrażliwość na Boga pojawienie się wrażliwości w stosunku do innych ludzi. Tutaj właśnie mamy te pouczenia, chociażby do Tytusa, Niech poznają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci. Tu jest użyty termin neos, młoda dziewczyna, wrażliwa, czysta, dobra, podatna. Tutaj właściwie jakby rozpoczyna się wchodzenie w relacje, umiejętność budowania braterskich i siostrzanych relacji. Tutaj właśnie ten etap starszego młodzieńca, tutaj Nowy Testament używa terminu neonikos, dochodzi do umiejętności zawiązywania, budowania relacji w ciele Chrystusa. Ten termin jest użyty właśnie w tym znanym wersecie z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Młodzieńcy widzenia mieć będą. Także ten etap jakby doprowadza nas do już jakby takiej trwałej, ugruntowanej zdolności przyjmowania Bożych nacnień, Bożych wizji. Jak ta przypowieść o zasiewanym ziarnie do tego etapu się odnosi? Tutaj można odnieść werset 13, mówi o tym, że pada ono na skałę u tych, którzy słyszą z radością, przyjmują słowo, ale nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a chwili pokusy ustępują. Właśnie to jest typowy przykład takiej labilności duchowej. Z jednej strony otwartość na słuchanie i przyjmowanie głęboko wszelkiego przesłania, które nas rozradowuje. Jak jest cool, jak jest super, to po prostu to słowo zaczyna zapuszczać w nas swoje korzenie. Cieszymy się z nim i w momencie przeżywania radości, objawienia Boga, wydaje nam się, że jesteśmy już bardzo głęboko zakorzenieni w Chrystusie i to nam się podoba. Gorzej jest, gdy przychodzą rzeczy, które nam się nie podobają. Kiedy przychodzą cierpienia. Serce nie jest jeszcze na tyle ukształtowane, aby potrafiło sprostać cierpieniom i znieść cierpienia. Dlatego też, kiedy jest radość, jesteśmy pełni wiary, jeżeli przychodzi okres próby, testu, cierpienia, odstępujemy. Cierpienie na tym etapie jest nieznośne i odstępuje, ponieważ serce nie jest jeszcze dostatecznie ukształtowane. I też można powiedzieć w drugim etapie do tych odnosi się 14 werset 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą poprzez troski, bogactwa i przyjemności życia, bywają zagłuszani i nie wydają owocu. To słowo odnosi się już do tych, którzy jako młodzieńcy ukształtowani, przyjmujący Boże objawienie, Bożą obecność w swoim życiu, są już tak głęboko, mają już ziarno tak głęboko ukorzenione, że diabeł nie jest w stanie je wykraść. I co zrobić z taką młodą roślinką, kiedy nie można już jej wykraść jej korzenia? Po prostu istnieje inna strategia, druga, mianowicie należy tę roślinkę przysłonić, czyli po prostu sprawić rozwój wszystkiego innego wokół niej, tak żeby ją zagłuszyć, żeby po prostu ona nie mogła wydać owoców w życiu. Nie? Odwrócić uwagę, zainteresować innymi rzeczami, sprawić, że człowiek zostanie pochłonięty światem, tak jak tu jest napisane, przyjemnościami, bogactwami, troskami. I w ten sposób odchodzi poprzez fakt, że został zagłuszony. Jakby wszystkie inne korzenie czerpią z nas więcej życia niż ten autentyczny korzeń, który jest już obecny, który jest nie do wyrwania, ale po prostu nie ma możliwości rozwoju. Także można powiedzieć, że relacja z Panem w nas, osobista, indywidualna, jest głęboka, ale ta rzeczywistość, która nas otacza, nie jest w tę relację jeszcze włączona. Jakby przeżywamy siebie w Bogu, ale nie przeżywamy jeszcze w Bogu rzeczywistości, która nas otacza. Kiedy w tę rzeczywistość wchodzimy, rzeczywistość biznesu, pracy, rodziny, po prostu dawny nasz sposób myślenia, troski, bogactwa zagłuszają nas i nie wydajemy owocu. Jaka jest zatem charakterystyka ogólna tego etapu, drugiego etapu? Kiedy przeszliśmy już od poznania do umiłowania, czyli do doświadczenia Boga. Bóg już nie jest dla nas słowem litery, nie jest, ale jest po prostu Bogiem doświadczalnym. Oczywiście im bardziej Go doświadczamy, tym rośnie bardziej w nas pragnienie doświadczania. bycia rozradowanym w Panu. Chcemy jak najwięcej dobrych doświadczeń, dobrych odczuć. Chcemy mówić o obecności Bożej, o chęć przebywania w Jego miłości. Też rośnie w nas poczucie godności, świadomości dziecka Bożego. Wiemy, kim jesteśmy i kto nam służy, kto nas napełnia. Także ograniczeniem tego etapu jest to, że jakby wszystko chcemy sprowadzić do doświadczenia. W momencie, kiedy brakuje nam doświadczeń, wtedy po prostu, pomimo tego, że deklarujemy, że znamy Boga, że doświadczamy Go, odstępujemy od Niego, czy jesteśmy zagłuszani. Wreszcie przechodzimy do trzeciego etapu. Od doświadczenia Boga, od przeżywania relacji z Nim w miłości do miłości prawdziwej. I tutaj Pismo Święte na określenie tego etapu używa najczęściej formuły w Chrystusie. Tej formuły, którą tu widzicie, en Christo, bycia w Chrystusie. Na określenie tych ludzi, którzy wchodzą w ten trzeci etap swojej dojrzałości, Nowy Testament używa słowa aner, czyli dojrzały mąż, a ewentualnie i ostatecznie słowa pneumatikos, człowiek duchowy. W pierwszym liście do Koryntian, właśnie w 13 rozdziale, w tym sławnym, w tej sławnej Radzie Pawłowej, czytamy, że gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko, kiedy stałem się mężem, właśnie tu jest to słowo użyte aner, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Zatem to jest ktoś zupełnie inny, mąż dojrzały, i kimś innym jest ktoś bardzo świeży, niedojrzały w wierze. Wyzbyłem się tego, co dziecięce. Jest to okres, w którym rzeczywiście przechodzimy totalną przemianę, te odruchy, nasze zachowania, które wynikały z pierwszych lat karmienia się Słowem Bożym, przeżywania Boga, odchodzą, pojawiają się zupełnie inne odruchy. Stałem się dojrzałym pod każdym względem. Bracia, nie bądźcie dziećmi, paidia, w sposobie waszego myślenia, ale bądźcie jak niemowlęta, jeżeli chodzi o rzeczy złe. Natomiast w myśleniu waszym bądźcie właśnie dojrzałymi mężami. Bądźcie dojrzali. To jest etap taki, w którym od przeżywania Boga jako tego, do kogo się zwracamy, od którego przyjmujemy pewne doświadczenia, poprzez więź duchową z Nim nasza relacja się radykalnie zmienia. Mianowicie poprzez w tym etapie zaczynamy się interesować o wiele bardziej Bogiem, wchodzimy w Jego myśli, w Jego wizję. Bóg poprzez moc Ducha Świętego, przez zakorzenie Słowa w nas sprawia, że coraz bardziej przeżywamy to, co jest w Jego sercu, jako swoje własne. I coraz mniej potrafimy oddzielić to, co jest w Nim, a to, co jest w nas. Jakby zanika ta relacja nawet w miłości, że to jesteś ty, a to jestem ja i tu się spotykamy. Jakby całą rzeczywistość zaczynamy przeżywać razem. Tak jakbyśmy byli włożeni w Chrystusa. Po prostu Jego myśli stają się naszymi planami, naszymi myślami. Nie po to, że ktoś nas zmusił, ile po prostu pragniemy tego. Chcemy się widzieć nie tyle w swoich własnych planach, ile w Jego planach. I Słowo poprzez miłość po prostu jest w stanie Jego Słowo nas uczyć, kształtować, przemieniać. Dlatego też uwielbienie na tym etapie jest tak ważne, ponieważ czyste serce oddane Panu jest bardzo wrażliwe na Jego Słowo i może być człowiek mocno kształtowany poprzez Jego objawienie, poprzez Jego Słowo. I właściwie człowiek odżywia się coraz częściej objawieniem Bożym, tą mądrością, która pochodzi z góry, z objawienia. Także tutaj nasza wiara zaczyna być oparta nie tyle na mądrości ludzkiej, nie tyle na ludzkim doświadczeniu, ile na mądrości Bożej. Zatem nie mogę już powiedzieć, że dlatego wierzę, ponieważ rozumiem, ale dlatego rozumiem, że wierzę. Otrzymujemy jakby nową mądrość, nowe zrozumienie wynikające z wiary i poprzez wiarę. właściwie całe nasze poznanie staje się nowym poznaniem, poznaniem, które sami jakby otrzymujemy. Właściwie całe pozostałe życie to jest nauka chodzenia w Duchu Świętym, odchodzenia własnych pomysłów i podążania za Bożymi obietnicami związanymi z naszym życiem, koncentracja na wypełnieniu Bożych obietnic związanych z naszym życiem. I doświadczenie tej przemieniającej mocy Bożej coraz bardziej się w nas objawia. I wreszcie pneumatiko, schodzenie w duchu. Duch jest zasadą rozwiązywania wszystkich problemów. I właściwie nasza mądrość w życiu jest nie tyle już poznanie, ile rozeznawanie, rozpoznawanie. I tutaj właśnie to jest koronny cytat z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Głosimy wam nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego. Głupcem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz przez nikogo sam nie jest sądzony. I tutaj odpowiednie miejsce w przypowieści o ziarnie, żyzna ziemia. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Także tutaj w drodze całej został ukształtowany umysł, myślenie, zostało ukształtowane serce, został ukształtowany człowiek do głębokiego przyjmowania słowa. I w tym słowie może być prowadzony zarówno przez radość, jak i przez cierpienie. A to, co owoc, który wydaje, to jest owoc wytrwałości. Przez wytrwałość daje swój owoc. Tak ta droga wygląda. Mam nadzieję, że dobrym by było zadaniem próbować się odnaleźć na tej drodze, ponieważ to wyznacza nam też i kierunek w naszym życiu i pokazuje nam drogę dalej. Dlaczego tak zapragnąłem, żeby do was odnieść to słowo? Ponieważ dzisiaj tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę w tych wszystkich podejmowanych próbach, programach związanych z odnową naszego życia, postępem, wzrostem. Musimy umieć określić, co jest i co daje nam tak naprawdę rzeczywisty wzrost, a co tym wzrostem nie jest. Ponieważ możemy przegonić całe życie w poczuciu nawet tego, że szukamy chrześcijańskiego wzrostu i tak naprawdę znaleźć się w punkcie wyjścia. A serdecznie chciałbym wam tego oszczędzić. Pierwsza uwaga, którą chciałem poczynić tutaj, to że zauważam, że wiele osób bardzo pragnie w swoim życiu duchowym dzisiaj zaspokoić swoją intelektualną ciekawość. Nie? W związku z tym wraz z poznaniem, wraz z rozwojem umiejętności intelektualnych rośnie w nas pasja rozpoznawania tego, co tutaj jest, co tutaj jest. I właściwie zauważcie, że sama ciekawość intelektualna, która jest stopniowo zaspokajana, czy tu, czy tam, może mieć swój sufit bardzo wyraźny, prawda? Że będziemy na przykład ludźmi zainteresowanymi, którzy jeżdżą na rozmaite konferencje, wiemy, co się w życiu chrześcijańskim dzieje, wertujemy internet i tak dalej i wszystko po prostu wiemy, ale po prostu to poznanie jest naszym osobistym ograniczeniem. Także z jednej strony jesteśmy ludźmi, można powiedzieć, Kościoła, którzy wszystko wiedzą, a duchowo jesteśmy niemowlakami, prawda? Jeżeli chodzi o doświadczenie Boga. I tutaj to jest podłoże do rodzenia się rozmaitego rodzaju religijności, takiej płytkiej religijności, która wypowiada się w wiele form, chce w wielu formach uczestniczyć, ale po prostu definitywnie brak mocy miłości, brak świadectwa życia, które jest przemieniane. Możemy podobnie jeździć i szukać rozmaitych nowych doświadczeń i one same mogą nas jeszcze pozostawić bardziej w pożądaniu kolejnych doświadczeń. W związku z tym nie możemy nie pojechać gdzieś, ponieważ tam może być pewne doświadczenie, które może być nam w którym chcemy koniecznie uczestniczyć. Nie? I po prostu stajemy się na tym drugim etapie młodzieńczym, łapiduchami gojącymi za duchami. I po prostu z kolei doświadczenie i pragnienie doświadczeń staje się naszym sufitem, poprzez który nie wzrastamy dalej. Także to, co chciałem wam zostawić, jeżeli już nic was nie zainteresowało z tej katechezy, to może to jedno zdanie, które wydaje mi się złotą regułą, że duchowe zrozumienie to nie intelekt, ale posłuszeństwo. Jeżeli ubiegam się o naukowe poznanie, po prostu moim przewodnikiem jest intelektualna ciekawość. Natomiast jeżeli chcę zrozumieć, co oznacza nauka Jezusa Chrystusa, to może dojść do tego jedynie poprzez okazanie posłuszeństwa. Tak jak to mówi Ewangelia Jana 7,17, jeżeli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię sam od siebie. Zatem jeżeli coś jest dla mnie niezrozumiałe, mogę być pewny, że nic z tym nie zrobię, jeżeli pozostanę na etapie kuriozalności intelektualnej. I właściwie ostatecznie przychodzi pewien mrok duchowy, który jest owocem ignorancji, jeżeli chodzi o mój wzrost. Z jednej strony wiem dużo, a z drugiej strony chodzę w ciemności. Duchowa ciemność nadchodzi z uwagi na to, że czemuś nie okazałem posłuszeństwa. Nie? Jeżeli mówisz, że cierpisz wzrost, że cierpisz, że mówimy często, że przechodzę przez trudny okres, że jako wspólnota przechodziłem przez trudny okres. My umiemy takie terminy używać, zamiast powiedzieć, że po prostu przeżywam wezwanie do nawrócenia. Nie? Przechodzę przez trudny okres. Więc skądś przechodzisz przez trudny okres, powiedz koniec. Po co masz przechodzić przez trudny okres? Nawróć się i będzie radosny okres. Nie? Natomiast momentem nawrócenia to jest po prostu wskazanie tego momentu, gdzie byłeś nieposłuszny. Nie gdzieś coś nie wiedziałeś, tylko po prostu gdzieś nie okazałeś posłuszeństwa. I właściwie wierność Bogu, posłuszeństwo Jemu, to jest, można powiedzieć, motor napędzający cały ten proces naszego duchowego wzrostu. I właściwie okazywanie posłuszeństwa prowadzi nas do coraz głębszego, do coraz większej świadomości obecności Boga w nas. Aż ostatecznie posłuszeństwo prowadzi nas do wytrwałości. Właśnie tak Paweł definiuje miłość ostatecznie, że jest to wytrwałość, która jest w stanie wszystko przezwyciężyć. I tutaj jest powiedziane, że człowiek duchowy osiąga cel, jaki Bóg dla niego zamierzył, poprzez swoją wytrwałość, poprzez to, że wydaje owoc. Zatem decydujące dla naszego rozwoju jest posłuszeństwo, zaufanie, lojalność i wytrwałość. I tutaj też musimy sobie też jasno odpowiedzieć, bo patrzeć, w jaki sposób to wygląda w naszym życiu, ponieważ zauważcie, że idąc za pomysłowością naszego intelektu, wydaje nam się, że jeżeli okażemy Bogu posłuszeństwo, to będziemy sukces mieli. Ponieważ wydaje nam się, że Bóg będzie nas prowadził do jakiegoś celu. Wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Przez posłuszeństwo Bóg będzie nas prowadził do siebie. Przez posłuszeństwo, owszem, osiąganie pewnych celów, wizja, strategia jest potrzebna, ale ona jest elementem naszego życia, które przeżywamy w ciele. Natomiast dla Boga jest to rzeczywistość zupełnie wtórna. Dla Boga, tak jak widzimy w tym obrazie, to jest najistotniejsze, żebyś ty potrafił od Niego zależeć teraz. I to jest wszystko. Ponieważ jeżeli teraz potrafisz od Niego zależeć całkowicie, przeżywać Jego natchnienia, to po prostu teraz jest końcem. Czeka Cię fascynująca rzeczywistość w Bogu, tu i w przyszłości. I to jest koniec formacji. To nie jest proces, to jest koniec. I do tego końca zmierzamy. Także widzicie, bardzo jasno jest określony początek, koniec fazy. I nie wiem, mam wrażenie, że może was to zainspirowało do dalszych studiów, do spojrzenia na siebie. Nie jest łatwo powiedzieć tą katechezę, zresztą zauważcie, że poprzez wieki dochodzi do sformułowania tego programu wzrostu na różne sposoby. Bo jeżeli nawet popatrzymy na najbardziej tradycyjne duchowości, to o niczym innym wam w tej chwili nie powiedziałem, jak o drodze nawrócenia, oświecenia i zjednoczenia. Nie? Czyli właściwie karmelitańskiej drodze, czymś bardzo tradycyjnym. A z drugiej strony widzimy, jak przez wieki dochodziło do tamtej syntezy, do głębi tamtej syntezy. Dzisiaj jeszcze raz poprzez Słowo Boże prowadzeni w Duchu Świętym możemy zrozumieć, na czym polega istota formacji chrześcijańskiej i po prostu gdzie jesteśmy i po co jesteśmy. Dlatego moje głębokie życzenie dla was jest, żebyśmy spodziewali się wzrostu. Na miarę przyjęcia Słowa Bożego, na miarę mocy odpowiedzenia temu Słowu w Duchu Świętym i rośnij, gdzie jesteś, tam, gdzie zostałeś posadzony. Nie tylko spulchnij swoje serce, żeby się zakorzenić, żeby się nie zagłuszyć i żeby wydać owoc przez wytrwałość. I to, co naprawdę da nam wzrost, to nasza wierność, nasza wytrwałość do końca i nasze posłuszeństwo. To daje nam wzrost. Jeżeli czasami zauważam, nawet w naszym kraju, ponieważ wiele inicjatyw chce się zaprezentować, zabłysnąć tutaj pośród nas, że po prostu jesteśmy gotowi jeździć to tu, to tam, patrzeć to tu, to tam, nie? I ciągle jakby żyjemy na tym etapie doświadczeń, pewnym zapożyczonym życiem duchowym. Tak jakbyśmy po prostu nie mieli przekonania, że jeżeli pozwolimy się ukorzenić, jeżeli będziemy posłuszni, jeżeli będziemy wierni i wytrwali, to my jesteśmy w stanie wydać owoc tysiąckrotny i że to wszyscy do nas będą przyjeżdżać i przyglądać się, jaki owoc wydaliśmy dzięki swojej wytrwałości. Także życzę wam, żebyście naprawdę byli tymi, którzy grają na boisku, a nie tymi kibicami, którzy po prostu biegają z meczu na mecz. Amen. Dzięki. Mamy troszeczkę czasu do godziny pierwszej. Chciałem wam powiedzieć jeszcze o jedno takie świadectwo, odprężcie się, ale nie mogę wam o tym nie powiedzieć. Mianowicie w 1991 roku w Warszawie organizowaliśmy tak zwane OAWE, czyli Wielką Oazę Wielkiej Ewangelizacji. To był progu dekady Wielkiej Ewangelizacji przed rokiem 2000. No i to było takie wydarzenie dla około 1000 osób. Pośród tych ludzi zauważyłem takiego młodego człowieka, który siedział gdzieś z boku i się przyglądał i się uśmiechał. Był świeżo po zakończonych studiach na Politechnice. Nawrócił się w takiej ekumenicznej grupie modlitewnej w domu. No i przeżywał walkę w sobie, mianowicie z jednej strony chciał pracować zawodowo, ale z drugiej strony jakby odczuwał coraz większą miłość do Pana i chęć służenia Mu. Kiedy patrzyłem na niego, coś we mnie drgnęło w sercu i odczułem takie przynaglenie wewnętrzne. Zainteresuj się tym człowiekiem, ponieważ mam z nim określony pewien plan. No i podszedłem do niego, zacząłem z nim rozmowę. Okazało się, że przyjechał do Warszawy, był Łotyszem polskiego pochodzenia. No i szukał, w jaki sposób dalej może wzrastać. Cieszył się tą nową wolnością na Łotwie, no i poszukiwał, gdzie może dalej wzrastać duchowo. Po rozmowie trochę się zdziwiłem, ale też się ucieszyłem. Przyjechał na KUL do Lublina studiować teologię. Stwierdził, że to go pochłania. No a potem zdecydował dalej jeszcze, że wstąpi do seminarium. No i jednocześnie prowadziłem w tym czasie wspólnotę w Lublinie. Był on aktywnym jego członkiem. Cały czas mieliśmy okazję się zaprzyjaźnić. Kiedy rozpoczynałem pracę tutaj tego centrum w 1994 roku, był on jednym z pierwszych takich moją prawą ręką, który pomógł mi tutaj sformować pracę szkoły na rzecz Litwy, Estonii i Łotwy przede wszystkim. Tutaj od niego właśnie przyjechały pierwsze zespoły spośród tych kontaktów, które miał. Między innymi w jednym z zespołów w 1995 roku przyjechała tutaj moja przyszła żona. No i cieszyliśmy się umiejętnością ewangelizacji, tak prowadzonej w kontekście przekraczającym ramy narodowe, kulturowe, też i denominacyjne. No i potem Zbyszek, bo tak mam na imię, zaczął prowadzić pierwsze wyjazdy misyjne tutaj na Słowację, do siebie na Łotwę. W 96, to było też ciekawe, jak pojechaliśmy na Łotwę, poszliśmy tam do kardynała, no i mówimy, że mamy tutaj zespół 16 osób z 5 krajów. Jesteśmy gotowi za głość Ewangelii robić, ewangelizację, pantomimę, śpiew, uczyć młodych ludzi, mamy gitary i tak dalej. No kardynał tak się zamyślił, powiedział, no to wiecie co, ja tutaj mam taki ogródek i nie mam kogo, kto by nam mi pomógł ten ogródek zrobić, nie? I okazało się, że te 3 tygodnie poza nielicznymi spotkaniami z młodymi ludźmi spędziliśmy na pieleniu tego ogródka. No i wyjechaliśmy zbudowani, że tak powiem, że udało nam się odbudować kościół na Łotwie. Następny rok sformowaliśmy tutaj team jeszcze lepiej przygotowany. Mieliśmy trochę więcej już kontaktów. No i pojechaliśmy do kardynała, bo taki był nasz zwyczaj, że jak przyjeżdżaliśmy, najpierw meldowaliśmy się. No i on dał nam znowu trochę więcej prac, nie tylko w tym ogródku, ale również trochę fizycznej pracy gdzie indziej, trochę spotkań tam z dominikanami, z franciszkanami. No i tak naprawdę nie za wiele mogliśmy robić. Jedna dziewczyna dostała po głowie, bo próbowała gitarę wnieść do kościoła, nawet niej nie grała, nie? Ale jakaś babcia stwierdziła, że jest to bałwochwalstwo, no i dostała po głowie za tą gitarę. I w ten sposób wróciliśmy z drugiej wyprawy misyjnej. Podczas trzeciej wyprawy misyjnej mówimy, że chcieliśmy kontynuować naszą pracę, że chcieliśmy zrobić coś dobrego. A kardynał pyta się, no co chcecie zrobić? No mówimy, chcemy ewangelizację prowadzić tu i tu, weekend dla mężczyzn, weekend dla rodzin, a w przyszłym roku chcemy tam tutaj przeszczepić pracę Szkoły Ewangelizacji Życia Chrześcijańskiego, tak jak mamy w Lanskoronie. No i kardynał mówi, no to róbcie wszystko, już mnie nie pytajcie, nie? Także otworzył drzwi. Pamiętam w 1996 roku, kiedy oczywiście tamci ludzie byli, to było pierwsze otwieranie w ogóle tego części katolickiej, tego narodu na Ducha Świętego, więc robiliśmy wszystko, żeby nie było żadnych ekscesów, ale ludzie byli tak spragnieni, że pewnego wieczora nastąpiło takie wylanie Ducha Świętego, że po prostu, trudno opowiadać nawet. No i oczywiście niektórzy przerażeni pojechali do kardynała donieść, co tu się dzieje na tej szkole Ewangelizacji Życia Chrześcijańskiego, na co on wysłuchał i powiedział, no tak, poważne rzeczy się dzieją. No, a my z kolei pomyśleliśmy sobie, że lepiej piersi złożyć mu relacje, niż mamy się tłumaczyć. Pojechaliśmy również. No i jednak słucha, mówi, no wiesz co, ja byłem tradycyjnie wykształcony, ja nie wiem, co to są języki i tak dalej, takich różnych rzeczy mi nie uczono, mówi, także w ogóle nie wiem, jak się zachować, mówi, no tak naprawdę to przekracza moje zrozumienie, ale coś w duchu mi mówi, że mam wam pobłogosławić, nie? No i potem nasza więź się troszeczkę urwała, ponieważ od 2000 roku zauważyliśmy tutaj pewien kryzys w odnowie i w ruchu Światło Życie, więc tą ostatnią dekadę poświęciliśmy właśnie takiej pracy bardziej, żeby na nowo zyskać wizję, odbudować świadomość tego, co Duch mówi do kościołów. Nie jeździliśmy tak daleko. Zbyszek w międzyczasie dostał święcenia i został przyjęty w Rydze przez tamtego biskupa jako ksiądz. I potem tenże kardynał wysłał go do Rzymu na studia. No i teraz Zbyszek wrócił nie tak dawno ze studiów, no i pisał, czy przyjadą kolejne wyjazdy misyjne na Łotwę, ponieważ on potrzebuje tam w Instytucie Katechetycznym, za który dostał odpowiedzialność i tak dalej, ludzi, którzy mu pomogli. Natomiast 3 tygodnie temu dostaję wiadomość, że Stolica Święta postanowiła wyświęcić Zbyszka Skadankiewicza na biskupa i ustanowić go arcybiskupem Rygi. W miejsce tego kardynała, do którego jeździliśmy. Także za tydzień ten Zbyszek, który przyjechał na ławę, otrzyma święcenia biskupia, a 21 sierpnia będzie on najważniejszą osobą w episkopacie łotewskim, katolickim. Fajne, nie? Ale naprawdę to, co mogę powiedzieć o tym człowieku, że był bardzo wytrwały i ta wytrwałość się Panu spodobała. Bardzo pokorny, i dzięki wytrwałości wydał taki owoc i naprawdę no, bardzo mnie wzrusza jego postawa i nie dziwię się, że Bóg tak go wywyższył. Dał mu bardzo trudne świadectwo, bo nie jest to łatwe świadectwo w tych czasach, wiecie, być arcybiskupem, ale dla mnie jest to bardzo przemawiające świadectwo i przez to chcę was zachęcić, gdziekolwiek jesteście, wzrastajcie, ponieważ tak naprawdę nie wiecie, co Bóg zamierza z wami zrobić i poprzez wierność, w jaki sposób może was wynieść i w jaki sposób możecie zadecydować o losach tego Kościoła i tego kontynentu. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. Jeżeli jest coś dobrego, to zawsze musi być reklama, prawda, w godzinach szczytu. Przed obiadem, kiedy życie wewnętrzne się jeszcze nie rozpoczęło. Chciałem wam powiedzieć, że cieszę się bardzo, ponieważ dotarła do mnie wczoraj płytka, na którą trochę czekałem. To jest Walka o umysł, mój weekend, który prowadziłem w maju. Zachęcam was. Myślę, że to jest wiele lat też doświadczeń doprowadziło mnie do tego weekendu na temat przemienionego umysłu, rola objawienia i zrozumienia, które jest doświadczeniem, elementy sprzeciwiające się przemianie umysłu i w jaki sposób nasz umysł może być twórczy w sprawach Królestwa. Myślę, że możecie skorzystać z tej płytki, w jaki sposób oprzeć swoje myślenie na Chrystusie o 15 zł. Te płytki będą, na razie mamy niewiele kopii, także kto pierwszy, ten lepszy. No, proszę też was o modlitwę, ponieważ też w tej chwili pracuję nad drugim weekendem, właśnie Walka o umysł 2 i trzecim weekendem Walka o serce. I chciałem, żeby to był taki rzeczywiście tryptyk, który robi porządek trochę w naszym myśleniu, a jednocześnie wyzwala nas jeszcze bardziej do wzrastania w Chrystusie w sposób taki, abyśmy szukali zrozumienia, ale z drugiej strony, żeby to, co nie rozumiemy, nie przeszkadzało nam we wzroście. Jeszcze raz dzięki.